Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Olga Gordiejew, Kamil Kalicki, dzień dobry. Tu Bajkowe Tropy, 12.30 dokładnie. Mam nadzieję, że już wszystkie małe nóżki i rączki wykopały się spod sennej, niedzielnej kołdry. Chociaż dla mnie najważniejsze, byście spod kołdry wystawili uszy. Rozpoczynamy nasz radiowy popołudnik bajkowy.
Bajkowe tropy.
Kto tęskni do prawdziwej zimy? Bo ja tak. Połowa stycznia to taki czas, kiedy wszyscy w regionie już możemy kolędować. Wszyscy, czyli i ci, którzy świętowali pod koniec grudnia, i ci, którzy zaglądali pod choinkę przed tygodniem. Kolędujemy odwiedzając się w domach, kolędujemy koncertowo, no a dziś wyjątkowo dużo ku temu okazji w regionie, no bo trwa cykl Podlaskie Kolędowanie i te najpiękniejsze polskie kolędy rozbrzmiewają właśnie w Dąbrowie Białostockiej. Wieczorem zabrzmią w Augustowie, usłyszymy kilkanaście kolęd, w tym te znane, popularne Pójdźmy wszyscy do stajenki, Lulajże Jezuniu, czy Wśród nocnej ciszy. Koncert w Dąbrowie Białostockiej jeszcze przez godzinę mniej więcej w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, a o 19 w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Augustowie. Będzie też koncert rodzinny Pospieszalskich. On zabrzmi w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza w Białymstoku. Tutaj dwa pokolenia muzyków tworzą kilkunastoosobową orkiestrę i to będą zupełnie nowe aranżacje kolęd. Ten koncert rozpocznie się o 19. Przyjść może każdy. No i to, co najbardziej lubię w takich koncertach kolędowych, to, że nie tylko możemy słuchać, ale też sami możemy pośpiewać.
Kolędy, bo są fajne.
Jak jest Boże Narodzenie, to można je śpiewać. I są takie uczuciowe i jak się śpiewa kolędy, to jest miło, wesoło.
Kolędy kojarzą się z domem i ze spokojem, ze świątecznym czasem.
Czysto nie ma, syna Boga,
ty
tak naprawdę modlitwa do Boga i dlatego śpiewamy kolędy po to, żeby się modlić.
Kolędy to jest przełożenie tekstów biblijnych, tekstów objawienia na ludzkie słowa i na ludzkie dźwięki.
Arcybiskup Edward Ozorowski.
Kolędy one nawet nie muszą łączyć, bo są śpiewane zwykle razem.
Schole oraz kameralne zespoły wokalne, dzieci, młodzieży. Urszula Marciniak-Bagińska. Tradycyjne kolędy, to one są bliskie naszemu sercu, przełamują wszelkie nieporozumienia, bariery, które czasami w normalnym życiu przeszkadzają nam w komunikacji, a my chcemy budować porozumienie, radosne porozumienie poprzez śpiew Jezusowi, który rodzi się w tym czasie w naszych sercach. Kolędy tradycyjne, kolędy, które znamy z lat najmłodszych i to też idea, by pozostały z nami jak najdłużej z kolejnymi pokoleniami, czyli te, których uczyli nas nasi dziadkowie, babcie, przybierzeli do Betlejem, gdy śliczna panna, na Wostokie, lulajże Jezuniu, gore gwiazda, oj maluśki, maluśki, eta noc świataja.
Takie wspólne śpiewanie zbliża ludzi?
Oczywiście. Wiemy to z naszego doświadczenia, z doświadczenia świąt w Polsce, które zawsze kojarzą nam się z rodzinnym kolędowaniem i tu możemy poczuć się troszeczkę jak w rodzinie. Szkoła zbliża, wychowuje i my chcemy w ten sposób właśnie zbliżać ludzi.
Nie mają problemu z zapamiętaniem tego.
Katarzyna Aleksiejuk, dyrygentka chóru prawosławnego.
To też wpływa w dużym stopniu na to, że akurat tak są bliskie dla tych dzieci i tak lubią się uczyć.
Warto śpiewać kolędy?
Oczywiście, że warto. Są to pieśni, które wychwalają nowonarodzonego Jezusa Chrystusa przede wszystkim i w takim celu szczególnie je śpiewamy.
Lubię kolędy, bo są takie miłe, sympatyczne. Kolędy kojarzą się z takim bardzo miłym wspomnieniem, z domem i ze spokojem.
Śpiewamy razem, spotykamy się przy stole, żeby świętować ten czas.
I mi się jeszcze kojarzą z czasem spędzonym z rodziną.
Kolędy zawsze kojarzyły i kojarzyć się będą z czasem z rodziną, więc rodzino kochana, chwyć się za ręce i wieczorem połącz spacer z możliwością wspólnego kolędowania. Można śpiewać oczywiście spacerując, ale można też podreptać na koncert. W Augustowie, przypomnę, kolędujemy w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białymstoku w kościele świętego Kazimierza, to o 19:00. Kolęd na jazzowo też możemy posłuchać w wykonaniu białostockiego studia piosenki Jerzego Tomzika, to w zmianie klimatu o 18:00, ale kolędowe nuty zabrzmią też pod czas koncertu w Polskim Radiu Białystok i jeśli nie planujecie wychodzić z domu, to po 18:00 też bądźcie z nami.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Podróżujemy po drewnianym Podlasiu wspólnie z autorką przewodnika Magdaleną Sulimą, no i dotarliśmy do Korycina.
Tak, kolejną miejscowością na trasie naszego objazdu po drewnianym Podlasiu jest Korycin. To jest miejscowość, która powstała najprawdopodobniej w XVI wieku i wówczas nazywała się troszeczkę inaczej, bo nazywała się Dąbrówką Kumiałką. Może to nawiązywać do wąskiej doliny, koryta dawnej rzeki, którą zamieszkiwali dawniej mieszkańcy, ale już od XVII wieku miejscowość znana jest właśnie jako Korycin. No i co ciekawe, do chwili obecnej zachowała układ przestrzenny właśnie z tego okresu. No ale oprócz zabudowy, z czego słynie Korycin?
Z truskawek.
No pewnie. I jeszcze z czego? I jeszcze z sera.
No tak. Tak.
Prawda?
Tak.
No właśnie, a skąd się wzięły te przysmaki na korycińskiej ziemi? Według krążącej legendy, dawno, dawno temu istniało na świecie miejsce, w którym wszyscy byli szczęśliwi, nie mieli żadnych zmartwień. Było to tak zwane Królestwo Truskawek. Król Truskawek, chcąc uszczęśliwić pozostałych smutnych ludzi, wysłał do nich swoją córkę, aby ta obdarowywała ich owocem radości. Księżniczka stanęła wówczas na korycińskim rynku, no i każdemu, kto do niej podchodził, dawała truskawkę. Osoba, która ją skosztowała, natychmiast stawała się radosna. I gdy ludzie zauważyli, że tajemnica ich nastroju tkwi właśnie w tym czerwonym owocu, zaczęli go uprawiać. No i w ten sposób właśnie Korycin zasłynął z truskawki, a po dziś dzień można przyjść na korycinski rynek, przywitać się z truskawkową księżniczką, zobaczyć, jak pięknie prezentuje się na tym rynku. Co więcej, ten owoc w Korycinie ma również swoje święto.
A jeszcze w sezonie truskawkowym tak naprawdę można też skosztować truskawek, wybierając się nad zalew, bo tam są takie zagonki z opisanymi różnymi rodzajami, smakami truskawek.
Dokładnie tak. Co roku na zakończenie sezonu odbywają się tutaj również korycińskie dni truskawki, podczas których właśnie hodowcy pokazują swoje dorodne okazy. Organizowane są Mistrzostwa Świata w jedzeniu truskawki na czas, konkurs na najsmaczniejsze ciasto truskawkowe, truskawkowa rewia mody, a chyba taka najbardziej spektakularna była zawsze drużynowa bitwa na truskawki, bo ta taka wszechobecna czerwień owocu sprawia, że widoki przypominają bardzo krwawą walkę, ale do tej pory ofiar nie odnotowano i myślę, że radości ze słodkiej zabawy na pewno nie brakuje. No a takim drugim symbolem Korycina jest to, o czym wspomniałyśmy, czyli ser korociński swojski. Też jest bardzo ciekawe, skąd się wziął na tych terenach, bo jak głoszą podania ludowe, tajemnice wyrobu tego dojrzewającego sera podpuszczkowego, on ma taki owalny kształt, mieszkańcy poznali od Szwajcarów, którzy walczyli na Podlasiu podczas potopu szwedzkiego. Dawniej przygotowywano go w specjalnych drewnianych formach, a po wyrobieniu układano w piwnicy na wymłóconej słomie, gdzie dojrzewał on przez nawet kilka tygodni. Niektóre odmiany tych serów zawierają dodatki przypraw ziół czosnku, orzechów włoskich. Tak, dokładnie. No, dziś umiejętność wyrobu korycińskich serów posiadają tylko tutejsze gospodynie, a sekret ich smaku myślę, że tkwi w stosowaniu i naturalnych składników, no i mleka od szczęśliwych podlaskich krów.
No i serce
i oczywiście
tworzącego.
Serce. To jak najbardziej.
Oczywiście teraz taka pora roku, że truskawki tylko mrożone.
Mhm. Będąc w Korycinie, ja myślę, że koniecznie również należy zwiedzić Park Kulturowy Korycin-Milewszczyzna, który jest położony nad rzeką Kumiałką. To jest takie miejsce, które pokazuje życie, pracę, obyczaje Słowian na przestrzeni tysiąca lat. Ten park utworzono na terenie średniowiecznego grodziska, które tutaj istniało od X wieku, a odkryto je właśnie podczas prac archeologicznych. Posiadało ono taki bardzo charakterystyczny kolisty układ i niegdyś najważniejszym jego punktem był majdan, czyli taki wewnętrzny plac, który był otoczony wałem. Dzisiaj w Milewszczyźnie możemy zobaczyć pozostałości tego obronnego grodu. Możemy zobaczyć wiatę edukacyjną, która stoi w miejscu fundamentów dawnego dworu. Możemy zwiedzić folwark z budynkami gospodarczymi, w których prezentowane są i wystawy etnograficzne, i różne pracownie z lokalnym rękodziełem, ale również możemy zobaczyć wiatrak typu holenderskiego. Ten wiatrak został zbudowany w roku 1949 w miejscowości Jadwieś Duża i został przeniesiony na to miejsce. Myślę, że Park Kulturowy to jest takie miejsce dla prawdziwych miłośników kultury czasów minionych, bo oprócz historii dodatkowo oferuje ono różnego rodzaju trasy rowerowe, kajakowe nad rzeką Kumiałką, ale również możliwość pogłębienia tradycyjnych rzemiosł, czyli na przykład możemy tutaj wziąć udział w warsztatach zbudowania grodów, które pomogą poznać konstrukcję średniowiecznego grodziska i własnoręcznie stworzyć jego makietę. Możemy spróbować swoich sił przy lepieniu garnków. No a pasjonaci ręcznych robótek mogą próbować pracy przy kołowrotku i tkania na bartku i na krośnie. Także myślę, że miejsce to jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o czasach minionych, a zarazem turystyczną atrakcją.
No to rozdajemy kolejny egzemplarz podróży po drewnianym Podlasiu w wydaniu książkowym. Skoro mamy zimę i truskawki tylko mrożone, to co, poprosimy o jakieś namalowane truskawki albo portret księżniczki truskawkowej i ten najpiękniejszy nagrodzimy egzemplarzem przewodnika.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Ostatni egzemplarz podróży po drewnianym Podlasiu oddałam za piękne rysunki wiatraków. Jeśli tylko się uda, to pokażę i pochwalę się tymi pracami na stronie bajkowego popołudnika, czyli na stronie naszej audycji Bajkowe Tropy w Polskim Radiu Białystok. Na przełomie grudnia i stycznia słuchaliśmy opowieści o zwyczajach i tradycjach świąteczno-sylwestrowych autorstwa Renaty Piątkowskiej. A teraz w naszym cyklu do słuchania, do czytania wracamy do opowieści detektywistycznej z odrobiną magii, czyli do lektury Nie ja i ja, Antoniny Kasprzak. Przypomnę, że nasza główna bohaterka, Irenka, mieszka z mamą w starym domu babci. Czuje się trochę samotna, tym bardziej, że mama jest ciągle zapracowana, babcia wyjechała do sanatorium. Pewnego dnia zjawia się tajemniczy Szymon Panek, antykwariusz, historyk zbierający materiały do książki o historii miasta, o historii dzielnicy. No i mama jest zachwycona nowym znajomym, ale Irenka od początku podejrzewa, że pan Panek nie jest zainteresowany ani książką, ani mamą, ale zapomnianym rodzinnym skarbem. W odkryciu przedwojennej tajemnicy, ale też w zdemaskowaniu tego nieuczciwego poszukiwacza skarbów pomaga Irence Franek, zresztą bratanek Panka, ale też Nie ja, taka tajemnicza, mała istota z innego wymiaru, która potrafi przenosić się w czasie, ale lubi też wyjadać keczup, musztardę czy chipsy. No i ostatnio, kiedy spotkaliśmy się z Irenką, to udało jej się przenieść w czasie o 100 lat. A co ważniejsze, w rozmowie z bratem prababci zdobyła informację o tym, gdzie jako dzieci chowali swoje najcenniejsze skarby. I to może być ważny trop, ponieważ podróż w czasie może trwać tylko jeden dzień, no to pora obudzić się u siebie.
Obudził mnie dzwonek mojej komórki. Leżałam we własnym łóżku, we własnym pokoju, we własnej piżamie, ale nie było rano. Panowały ciemności. Spojrzałam na telefon. 22:25. Dzwonił Franek. Tak? Ziewnęłam do słuchawki. Śpisz? Szepnął Franek. Spałam, co się dzieje? Ty śpisz dzisiaj chyba cały dzień. Szczęście, że ja działam, powiedział bardzo dumnie Franciszek. A w ogóle dlaczego nie odpowiadasz na SMS-y? Nie odpowiadałam na SMS-y, bo przeniosłam się w czasie, ale to drobiazg, o którym lepiej nie wspominać, nie? W sumie chciałabym, żeby Nie ja teraz wreszcie poznała się z Frankiem. W końcu oboje byli moimi przyjaciółmi. Czegoś się dzisiaj dowiedziałam, powiedziałam skromnie. A ty? Pisałem ci, że nocuję u wujka. Podsłuchałem, że on się umawiał telefonicznie z jakimś specem od georadaru, że trzeba jeszcze przeszukać tereny nad kanałkiem. Nad kanałkiem? Zmroziło mnie. Chociaż nadal okropnie bolała mnie głowa, gwałtownie usiadłam. Usiłowałam zebrać myśli. To nie wszystko, ciągnął Franek. Z tej podsłuchanej rozmowy zrozumiałem, że wujek przypuszcza, że to jest skarb przywieziony z podnóża Himalajów, z Chamoli. Tam podobno był jakiś legendarny prastary skarb. Słuchaj, twój wujek może nas wyprzedzić, powiedziałam. Musimy biec nad kanałek, ja chyba wiem, gdzie to może być. Co? Wiesz, gdzie to może być? I nic nie mówisz? Od kiedy o tym wiesz? Od dzisiaj, powiedziałam, chociaż mogłam też powiedzieć, że od kilkudziesięciu lat, prawda? I zamiast zadzwonić, poszłaś spać? Nie rozumiem cię, dziewczyno. Trudno, ucięłam. Czy możesz wyjść z domu? Teraz? Franek był przerażony. Jest noc! W życiu! Mnie w ogóle nie wolno samemu wychodzić. Jesteś w domu sam z wujkiem? Zapytałam. No, możesz się jakoś wymknąć? W sumie mógłbym, bo on zszedł do antykwariatu na dole. Franek, mówiłam spokojnie, proszę cię, po prostu wyjdź. Ja też tak zrobię. Inaczej będę musiała iść tam sama. Ale jak ty to sobie wyobrażasz? Że jak ja do ciebie przyjdę w nocy? Oburzył się Franek. Nigdy sam nie wychodzę z domu. Nie wolno mi samemu. Nie wiem, wymyśl coś. Przecież chyba nie masz tak daleko. Nigdy nie byłam u Panka, ale z tego, co mówił, to było nie dalej niż dwa przystanki. Piechotą, rowerem, autobusem? Zaproponowałam. No nie wiem. Franek, powiedziałam stanowczo, ubieraj się i wyjdź. Uda ci się. Za ile będziesz? Franek ciężko westchnął. Za chwilę puszczę ci sygnał. A ty możesz wyjść? Upewnił się. Wyszłam na schody i się wychyliłam. Ciemno. Mama już śpi, dam radę. Ubrałam się szybko, wyciszyłam komórkę, zeszłam na palcach po schodach, nie zapalając światła. Uff, mama się nie obudziła. Teraz zegar. Zapaliłam latarkę w komórce i z telefonem w zębach otworzyłam drzwiczki. Czy tu gdzieś jest klucz? Był! Naprawdę! Za drzwiczkami zegara leżał prawdziwy, najprawdziwszy klucz. Czyli wszystko musiało się naprawdę potoczyć tak, jak to sobie wyobrażałam. Komórka zawibrowała mi w kieszeni. Teraz najtrudniejszy moment. Wyjść z domu, nie budząc mamy. Ujęłam w końce palców buty i kurtkę, po czym cichusieńko wyszłam na dwór. Ubrałam się dopiero na ganku. Zimno było, ale w naszych czasach śnieg nie spadł, tylko była plucha. Gdzie ten Franek? Wyszłam przed furtkę już trochę swobodniej. I nie uwierzycie. Nasz wielki i dzielny poszukiwacz skarbów przyjechał taksówką. Nie mam zwyczaju chodzić nocą po mieście, powiedział obrażonym tonem. Zresztą wszystko jedno. Jestem i ruszamy. Pobiegliśmy forteczną w stronę kanałku. Franek był tak przejęty, że o nic nie pytał. Doszliśmy do kanałku i wtedy zobaczyłam, co znajdowało się obecnie tam, gdzie Zbyszek miał swoją skrytkę. Była to budowa. Teren przylegający do kanałku był ogrodzony i rozkopany. Ty wiesz, gdzie szukać? Spytał Franek. Wiem, potem ci wszystko wytłumaczę. Na razie musimy być cicho. Nikogo nie było widać, ale pewnie gdzieś mógł chodzić jakiś ochroniarz. Może z psem? Wchodzimy? Spojrzeliśmy z Frankiem na siebie. Kurczę, to nie był bohater i poszukiwacz skarbów, tylko mały, rudy chłopiec w okularach, ale mały, rudy chłopiec skinął głową. Wchodzimy. Znaleźliśmy rozdartą siatkę i się prześlizgnęliśmy. Prowadziłam. Franek szedł za mną. Zeszliśmy nad samą wodę. Tam na szczęście nikt nie wylał betonowych fundamentów. Kurczę, nie wzięliśmy ze sobą łopaty. Mamy kopać? Przeraził się Franek. Jesteś pewna, że tutaj? Tak, powiedziałam stanowczo i ucieszyłam się, że Franek nie zadaje żadnych pytań, tylko mi wierzy. Poczekaj, zaraz coś skombinuję. Odszedł, a ja uklękłam w błocie i zaczęłam rękami szukać skrzyni zakopanej w ziemi. Po chwili Franek wrócił z jakimś kawałkiem blachy. Łopata to może nie była, ale można było odgarnąć ziemię. Na szczęście tej ziemi nie było zbyt wiele i naszym oczom ukazały się naprawdę klapa skrzyni i kłódka. Żebyście widzieli minę Franka, kiedy wyjęłam z kieszeni stary klucz. Włożyłam go do kłódki. Pasował. Chwila radości i triumfu, ale bardzo krótka. Kłódka okazała się doszczętnie zardzewiała. Nie wiedziałam, co robić, ale Franek przejął inicjatywę. Na szczęście nie tylko kłódka się zniszczyła, tkwiąc wiele dziesiątek lat w ziemi. Deski też porządnie zbutwiały. Franek po prostu podważył jedną z nich tym kawałkiem blachy. Szarpnął. Stare gwoździe puściły. Druga deska się złamała. Zaświeciłam latarką. Wstrzymaliśmy oddech. W skrzyni wkopanej w ziemię było coś, co naprawdę wyglądało jak skarb. Pokazała się druga, mniejsza skrzynka, zawinięta w jakiś stary, przegniły, ale bardzo egzotycznie wyglądający szal. Skarb. W zamkniętym kuferku, ale skarb. Znaleźliśmy go. Trzymaliśmy w rękach. Zmęczeni i brudni usiedliśmy na zimnej ziemi i patrzyliśmy na siebie oszołomieni. Próbujemy od razu zajrzeć do środka? Wtedy jednak usłyszeliśmy jakieś kroki. Wyłączyliśmy latarki i przywarliśmy do ziemi. Nie, pewnie jakiś pies. Usłyszeliśmy głos starego człowieka. Kroki. Odczekaliśmy chwilę i na czworaka, mokrzy i zmarznięci, dotarliśmy do dziury w płocie. Skrzynka nie była ani duża, ani zbyt ciężka. W każdym razie dawałam radę sama ją dźwignąć. Nieśliśmy nieporęczny kuferek na zmianę, co jakiś czas przystając, żeby złapać oddech. I tak szliśmy, podnieceni, oszołomieni. Akurat ja niosłam wtedy tę brudną, starą, tajemniczą skrzynkę. Byliśmy jeszcze daleko od mojego domu, kiedy zdarzyło się coś, czego się nie spodziewaliśmy. Nagle wyrósł przed nami Szymon Panek z latarką, dosłownie jak spod ziemi. Byłam zbyt przerażona, żeby krzyczeć. Dobry wieczór, dzieciaczki, syknął bardzo złowrogim tonem. Spacerek o północy? Stanęliśmy jak skamieniali. W środku nocy uciekasz z domu do dziewczyny? Podszedł do Franka i złapał go bardzo mocno za kurtkę pod szyją. Tłukło mi się po głowie pytanie, co Panek wie. Czy przyszedł tu dlatego, że szukał Franka, który uciekł z domu? Czy przyszedł po skarb? Wujku! Pisnął Franek. Przepraszam, wyszedłem z domu, bo... ręka... prosiła mnie... Tak, Przerwałam gorączkowo. Ja byłam sama w domu i się bałam i zadzwoniłam. Próbowałam coś zmyślać, ale nie bardzo się to układało w całość. Zresztą Panek nawet nie zwraca uwagi na to, co mówiliśmy. Spróbuj pisnąć rodzicom słowo, rzucił złowrogo do Franka. I tak nie uwierzył dzieciakowi, który nocą wzywa taksówki i szlaja się po mieście. Myślicie, że nie wiem, co tu robicie? Wycedził. Śledziliście mnie. Próbujecie się wtrącać w nie swoje sprawy. To pan się wtrąca! Cofnęłam się. Chciałam wyminąć Panka, który szamotał się z Frankiem, ale złapał mnie za rękę. Poczułam nagle, że ta sytuacja jest naprawdę bardzo groźna i niebezpieczna. Że nie wiadomo, jak daleko posunie się ten szalony, chciwy człowiek. Teraz zauważył skrzynkę. Aha, znaleźliście to! Ryknął chrapliwie. Zupełnie nad sobą nie panował. Trzymał nas oboje i miał takie złe oczy, że przestraszyłam się, że naprawdę nam coś zrobi. Przycisnęłam skrzynkę do piersi i chociaż myślałam, że nie dam rady wydobyć z siebie głosu, krzyknęłam głośno: Mamo! Panek odepchnął Franka, tak że chłopak aż upadł, a sam próbował wyrwać mi skrzynkę. Trzymałam ją z całej siły, ale Panek był jednak większy i silniejszy. Wyszarpnął mi kuferek z rąk. Wtedy Franek, leżący na ziemi, złapał go za nogę. Szymon Panek zachwiał się i wypuścił skrzyneczkę z rąk. Stare, zniszczone wieko rozpękło się i oto na zamarznięte błoto wysypały się, ale nie żadne skarby, tylko jakieś kamienie i jaja. Gdzie macie resztę? Ryknął Panek. Myślałam, że się na nas rzuci, ale właśnie wtedy usłyszałam za plecami: Stój! Przestań, bo wzywam policję! I zobaczyłam przez łzy, wiecie kogo? Moją mamę i jeszcze kogoś. Babcię.
Czytała Dominika Kluźniak. Jak zakończy się ta rodzinna, tajemnicza historia Irenki? Bądźcie z nami za tydzień. Przypominam, bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok w tym roku o 12.30.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.